Mówi Paryż RFI, piątek, 26 dzień stycznia 2007 roku. Witają Państwa Sylwia Gibbs, Anna Rzeczycka, Katarzyna Zawicka, Grzegorz Dobiecki, Piotr Kamiński, Stefan Riger, Piotr Rosochowicz i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy Państwa do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika, przeglądu prasy, nowości europejskich polecamy Państwa uwadze kronikę filmową, kronikę ekonomiczną, postscriptum, eurekę i magazyn literacki. Mówi Paryż RFI, oto najważniejsze wydarzenia w skrócie. W Bejrucie zniesiono godzinę policyjną po czwartkowych krwawych starciach pomiędzy sunnitami i szyitami. Uroczystości żałobne w paryskiej katedrze Notre Dame ku czci księdza Piotra z udziałem najwyższych władz francuskich. Konferencja 18 krajów, które ratyfikowały konstytucję europejską w Madrycie. Konferencja NATO w Brukseli w sprawie Afganistanu i Kosowa. Prezydent Putin odebrał defiladę wojskową w New Delhi. Michel Platini przewodniczącym UEFA. Mówi Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika. W piątek w Bejrucie zniesiono godzinę policyjną, zadekretowaną poprzedniego dnia po krwawych starciach pomiędzy zwolennikami premiera Signori i Hezbollahu, czyli pomiędzy sunnitami i szyitami. Czwartkowe starcia były najpoważniejsze od czasu wojny domowej, trwającej w Libanie w latach 1975-1990. W wyniku czwartkowych walk zginęły 4 osoby i ponad 150 odniosło rany. W muzułmańskich dzielnicach Bejrutu zajęła pozycję armia wspierana pojazdami opancerzonymi. Godzinę policyjną ogłoszono po raz pierwszy od 1996 roku. Szef parlamentarnej większości antysyryjskiej Saad Hariri wezwał swoich zwolenników do zachowania spokoju i nieulegania prowokacji ze strony Hezbollahu, który stara się podważyć pozytywne wyniki międzynarodowej konferencji w sprawie odbudowy Libanu zakończonej w Paryżu. Przywódca Hezbollahu Hassan Nasrallah wezwał milicję szyicką do wycofania się z ulic i pozostawienia kontroli nad Bejrutem armii i siłom bezpieczeństwa. Prezydent Francji Jacques Chirac i sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych Ban Ki-moon spotkali się w piątek rano w Paryżu, by po raz kolejny dokonać podsumowania paryskiej konferencji. Prezydent Chirac stwierdził, że dzięki paryskiemu spotkaniu udało się zgromadzić znaczące środki finansowe przeznaczone dla legalnych władz libańskich i podziękował sekretarzowi generalnemu za poparcie Organizacji Narodów Zjednoczonych dla rządu Fuada Signori. Mówi Paryż RFI, w piątkowe przedpołudnie odbyła się w archikatedrze paryskiej i podniosła uroczystość. Francja pochowała księdza Piotra.
W Notre Dame odbyła się wielka msza żałobna pamięci obrońcy biednych i bezdomnych. Ksiądz Piotr zmarł w poniedziałek w pięknym wieku 94 lat. W mszy udział wzięli najwyżsi przedstawiciele państwa francuskiego, prezydent Jacques Chirac, premier Dominique de Villepin, rząd niemalże w komplecie, liczne osobistości ze świata artystycznego i z różnych środowisk społecznych. Zarówno towarzysze księdza z jego organizacji charytatywnej Emmaus, co tłumnie przybyli zwykli obywatele. W środę i w czwartek setki takich starych ludzi odwiedziło paryski szpital Val de Grâce, gdzie wystawiono zwłoki zmarłego. Mszę w Notre Dame odprawił arcybiskup Paryża kardynał André XXIII. Jak podkreśla AFP, było to uwieńczenie całotygodniowych uroczystości w hołdzie człowiekowi, który przez długie lata utrzymywał się na pierwszym miejscu listy osobistości najbardziej szanowanych i kochanych przez swych rodaków. Trumnę przykryto jego legendarną czarną peleryną, lecz i fioletowymi insygniami jego stanu. Przed katedrą zebrały się zaś tłumy obojętne na zimno, oglądając na dwóch wielkich ekranach przebieg ceremonii. Zgodnie ze swym życzeniem, Henri Grouès, tak brzmiało prawdziwe nazwisko księdza Piotra, został następnie skromnie i dyskretnie pochowany na małym cmentarzu Westeville na północnym zachodzie Francji, obok swych pierwszych towarzyszy walki podjętej ponad pół wieku temu.
Mówi Paryż RFI, w piątek obradowali w Brukseli ministrowie 26 państw członkowskich Paktu Północnoatlantyckiego. Obrady ministrów skoncentrowały się na Afganistanie i na Kosowie. Sekretarz generalny NATO, Jaap de Hoop Scheffer, otwierając obrady, stwierdził, że Sojusz Północnoatlantycki musi wypracować prawdziwie globalne podejście do kwestii bezpieczeństwa euroatlantyckiego i światowego. Amerykański sekretarz stanu, pani Condoleezza Rice, potwierdziła zwiększenie wkładu finansowego USA, wojskowego i cywilnego na rzecz Afganistanu w ciągu najbliższych 2 lat o blisko 11 miliardów dolarów. Komisję Europejską na posiedzeniu NATO reprezentował unijny komisarz do spraw relacji zewnętrznych pani Benita Ferrero-Waldner. Potwierdziła ona pomoc Unii Europejskiej na odbudowę Afganistanu w wielkości 600 milionów euro. Francuski minister spraw zagranicznych Philippe Douzeblazy podkreślił konieczność popierania kultur rolnych zastępujących uprawy maku w Afganistanie. W tym kraju mak służy do produkcji heroiny na wielką skalę. Ministrowie NATO rozważali ponadto problem Kosowa.
Specjalny wysłannik ONZ-u do Kosowa, Marty Ahtisaari, przedstawił państwom zachodnim oraz Rosji plan dotyczący tej prowincji, w którym bierze się pod uwagę tendencje niepodległościowe albańskiej większości i konieczność ochrony mniejszości serbskiej. Na razie nie podano do wiadomości publicznej, na czym polega plan Ahtisaariego. Nie zdradził on żadnych szczegółów dziennikarzom oczekującym niecierpliwie końca spotkania przy drzwiach zamkniętych sześciu państw: Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Francji, Włoch, Wielkiej Brytanii i Rosji oraz Unii Europejskiej i NATO. Były prezydent Finlandii po raz pierwszy przedstawił oficjalnie swą propozycję. Wczoraj rozmawiał na jej temat w Paryżu z sekretarzem generalnym ONZ-u Ban Ki-moonem. Być może opinia publiczna otrzyma więcej informacji na temat planu Ahtisaariego 2 lutego, kiedy przedstawi on go w Pristinie, domagającej się niepodległości, a następnie w Belgradzie, który stanowczo się temu żądaniu sprzeciwia. Kosowo, zamieszkane przez 2 miliony obywateli, z których 90% stanowią Albańczycy, jest od 1999 roku zarządzane przez ONZ.
Mówi Paryż RFI. Prezydent Rosji Władimir Putin podczas ostatniego dnia swojej wizyty w Indiach odebrał w towarzystwie premiera Manmohana Singha oraz prezydenta Abdulla Kalama paradę wojskową. Putin uczestniczył w uroczystościach z okazji proklamacji w Indiach Republiki 26 stycznia 1950 roku. 70% uzbrojenia indyjskiej armii pochodzi z Rosji. Co prawda opóźnienia w dostawie rosyjskich czołgów skierowały uwagę indyjskich przywódców w stronę Francji, Izraela i Stanów Zjednoczonych, ale podczas swej wizyty Putin podpisał umowę o produkcji silników do MiG-29 oraz o wspólnej budowie wojskowego samolotu transportowego. Ponadto Rosja zobowiązała się do dostarczenia 4 dodatkowych reaktorów do indyjskiej elektrowni atomowej w Kudnakalum. Premier Singh określił prezydenta Putina mianem szczególnego przyjaciela Rosji. Mówi Paryż RFI. Iran przebudował 30-tonową rakietę balistyczną na rakietę nośną, która może wkrótce wynieść na orbitę satelity Ziemi, podała zachodnia prasa specjalistyczna. Magazyn Aviation Week and Space Technology poinformował, że Alauddin Burujerdi, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Narodowego i Polityki Zagranicznej Parlamentu Irańskiego, zapowiedział w przemówieniu do studentów teologii i duchownych w świętym mieście Qom w środkowym Iranie rychłe wystrzelenie satelity. Rakieta nośna jest wersją rakiety Shabakh-3, która ma zasięg naziemny od 1300 do 1600 km, a więc zdolna jest uderzyć w Arabię Saudyjską oraz w Turcję. Iran może w niedługim czasie zbudować międzykontynentalną rakietę balistyczną o zasięgu 4000 km. Mówi Paryż RFI. Według brytyjskiego dziennika The Guardian Wielka Brytania wystąpi do Rosji o ekstradycję agenta KGB Andrija Ługavoja, podejrzanego o trucie polonem w Londynie byłego agenta KGB Aleksandra Litwinienki. Agencje podają, że Moskwa w zamian za wydanie Ługavoja zażąda ekstradycji Borysa Bierzowskiego. Sam Ługavoj w wywiadzie dla agencji RIA Nowosti oświadczył, że po lekturze artykułu The Guardian, cytuję, skręcało go ze śmiechu. Mówi Paryż RFI. Podczas szczytu forum ekonomicznego w Davos dyrektor generalny Agencji do Spraw Energii Atomowej Mohamed El Baradei oświadczył, że atak na Iran zakończyłby się katastrofą i przyspieszył budowę bomby atomowej przez Teheran. W Davos zabrali głos również inni politycy.
Prezydent Brazylii Luiz Inácio Lula da Silva wystosował apel do państw bogatych o zmniejszenie subwencji dla rolnictwa. Apel zwrócony był przede wszystkim do Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Lula chciałby również, żeby w tych państwach bardziej otwarto rynki dla innych krajów. W ramach forum w najbliższą sobotę spotka się 25 ministrów handlu państw należących do Światowej Organizacji Handlu. Będą oni próbowali podjąć negocjacje zablokowane od ubiegłego lata w związku z problemami dotyczącymi rolnictwa. Poza apelem o wspomaganie biednych państw południa, prezydent Lula zwrócił się do zagranicznych inwestorów, których zachęcił do brania przykładu z Brazylii, gdzie promuje się produkcję biopaliw, co prowadzi jednocześnie do rozwoju gospodarczego i ochrony środowiska.
Mówi Paryż RFI. W Strefie Gazy wybuchła strzelanina, w wyniku której zginął bojownik Brygad Męczenników Al-Aksy, organizacji zbrojnej związanej z rywalizującym z Hamasem ruchem Fatah. Wiadomość o śmierci członka Brygad Męczenników Al-Aksy potwierdziły w nocy z czwartku na piątek władze medyczne. Według świadków do strzelaniny doszło, gdy dowodzone przez Hamas siły otoczyły i zaatakowały dom zabitego. Fatah oskarżył służby bezpieczeństwa Hamasu o dokonanie na nim egzekucji. Nieco wcześniej zamaskowani bojownicy palestyńscy dokonali w Strefie Gazy zamachu na samochód sił Hamasu, podkładając bombę przy ulicy. Zginął jeden funkcjonariusz, a drugi został odwieziony do szpitala w stanie krytycznym. Rannych zostało również 7 innych osób, w tym 2 dzieci i dorosłych stojących w pobliżu. Rządzący w autonomii palestyńskiej, przynajmniej teoretycznie Hamas, natychmiast oskarżył o jego dokonanie ruch Fatah palestyńskiego prezydenta Mahmuda Abbasa i zapowiedział, że będzie on ścigał morderców, którzy przeprowadzili tę tchórzliwą akcję. Hamas oskarżył Fatah o trafienie pociskiem rakietowym domu należącego do jednego z komendantów Hamasu w Beit Hanun w Strefie Gazy. Zaostrzająca się co kilka dni bratobójcza konfrontacja pomiędzy Hamasem i Fatahem pochłonęła już kilkadziesiąt, według różnych szacunków, od 30 do ponad 60 ofiar śmiertelnych.
W Madrycie spotkali się przedstawiciele 18 państw, które ratyfikowały...
Mówi Paryż RFI. W Madrycie trwa konferencja państw europejskich, które ratyfikowały konstytucję europejską.
W Madrycie spotkali się przedstawiciele 18 państw, które ratyfikowały konstytucję europejską. Nie tylko nie składają oni broni, ale starają się wzmocnić projekt, aby uchronić go przed eurosceptykami. Przyjaciele traktatu konstytucyjnego, jak nazwali się zebrani w Madrycie ministrowie spraw zagranicznych 18 państw, chcą stworzyć silny front, aby dać dobry przykład 9 jeszcze niezdecydowanym państwom. Szef hiszpańskiej dyplomacji Miguel Ángel Moratinos, otwierając naradę 18, zapewnił, że traktat, mimo pewnych niedociągnięć, jest wspaniałym dokumentem odpowiadającym potrzebom i oczekiwaniom Unii Europejskiej i jej obywateli. Podobnego zdania jest kanclerz Niemiec Angela Merkel, która ma przedstawić w czerwcu, miesiącu kończącym niemiecką prezydencję Unii, projekt wyjścia z impasu konstytucyjnego. Jej działania nie pozostają w pełnej zgodzie ze słowami, ponieważ pani kanclerz na spotkanie w Madrycie wysłała tylko swojego ambasadora, co przez pozostałych uczestników spotkania poczytane zostało za prowokacją. Przypomnijmy, że 2 państwa, Francja i Holandia, odrzuciły traktat w referendum, a 7 innych, Szwecja, Dania, Portugalia, Irlandia, Wielka Brytania, Polska i Czechy, odłożyły je na czas bliżej nieokreślony. Prezydent Czech Václav Klaus zaproponował utworzenie Organizacji Państw Europejskich, która miałaby zastąpić Unię Europejską. Warszawa i Londyn życzyłyby sobie traktatu znacznie okrojonego. We Francji trzeba będzie poczekać na wyniki wyborów prezydenckich. Kandydat prawicy Nicolas Sarkozy opowiada się za mini traktatem, który uregulowałby kwestie najbardziej palące. Jego główna rywalka, kandydatka z ramienia socjalistów, Ségolène Royal, jest zwolenniczką traktatu wzbogaconego o tekst socjalny, uważa również za konieczne rozpisanie kolejnego referendum. To z kolei nie odpowiada innym państwom europejskim, ponieważ ostateczny los konstytucji zależeć będzie od zdania Francuzów. Zwolennicy życzyliby sobie, żeby Francja i Holandia odpowiedziały konkretnie, jakich zmian życzą sobie w traktacie. Zdaniem Hiszpanii traktatu nie tylko nie należy okroić, ale przeciwnie, wzbogacić na przykład właśnie rozdziały dotyczące opieki socjalnej oraz o dokładne kryteria obowiązujące przy następnym rozszerzaniu Unii. Być może idea Europy dwóch szybkości spodoba się również innym starym członkom Unii.
Mówi Paryż RFI, łączymy się z naszą korespondentką na Białorusi przy telefonie, Joanna Niemczynowska.
Sprawą wagi państwowej określiła specjalna komisja Parlamentu Białorusi poszukiwanie alternatywnych wobec Rosji dostawców nośników energii. W dzisiejszych wiadomościach telewizji białoruskiej poinformowano o planowanych rozmowach w sprawie przyszłych dostaw gazu i ropy naftowej z rządami Kazachstanu, Iranu, Azerbejdżanu i Wenezueli. Prezydent Aleksander Łukaszenko polecił Ministerstwu Energetyki Białorusi dopracowanie programu zwiększania wykorzystania własnych źródeł energii. Program ten przewiduje w ciągu najbliższych 5 lat wybudowanie 20 elektrowni wodnych oraz opracowanie technologii wykorzystywania gazu biologicznego i odpadów przemysłu drzewnego. Na razie jednak Białoruś pozostaje niemal całkowicie uzależniona od dostaw gazu i ropy z Rosji. Aby złagodzić wielki szok cenowy, Moskwa zdecydowała się wczoraj na skromny, dżentelmeński gest wobec Białorusi, godząc się w lutym sprzedawać jej ropę naftową po cenach o 12% niższych niż obecnie własne wewnętrzne. Jak twierdzą tutejsi niezależni eksperci, może to tylko na bardzo krótki czas odwlec nieuniknione podwyżki cen. Według prognoz na energię elektryczną o 20% na energię cieplną o 12% i wzrost opłat za mieszkania o 6%. Zresztą dane te potwierdziło dzisiaj w oficjalnym komunikacie Ministerstwo Gospodarki Komunalnej Białorusi. Według rosyjskiego dziennika Komersant kolejnymi następstwami, jak to określono, białorusko-rosyjskiej zimnej wojny handlowej będą podwyżki cen żywności na Białorusi, wzrost inflacji oraz zmniejszenie eksportu wielu białoruskich towarów do Rosji. Tymczasem parlamentarzyści białoruscy od kilku dni w programach informacyjnych tutejszych stacji telewizyjnych ponownie zaczęli ostro wypowiadać się o wrogiej polityce Rosji wobec swego kraju, posuwając się nawet do oskarżeń o próby niszczenia jego gospodarki. Wspomniano też wypowiedź Aleksandra Łukaszenki, w której stwierdził on, iż Białoruś powinna zdecydowanie zbliżyć się do Zachodu. Z Grodna dla sekcji polskiej RFI mówiła Joanna Niemczynowska.
Mówi Paryż RFI. Francuz Michel Platini został wybrany nowym przewodniczącym Europejskiej Unii Piłkarskiej UEFA. Podczas kongresu UEFA w Düsseldorfie w tajnym głosowaniu Platini wygrał z dotychczasowym szefem, Szwedem Lennartem Johanssonem. Francuz otrzymał 27 głosów, a Johansson 23. Dwa głosy były nieważne. Platini jest pierwszym byłym piłkarzem zawodowym, który objął prezesurę światowych władz piłki nożnej. Platini zwrócił się do kongresu, by uznał on Johanssona honorowym prezydentem UEFA. Delegaci przyjęli ten wniosek przez aklamację. A Platini traktuje piłkę nożną nie tylko jako sposób zarabiania pieniędzy, ale przede wszystkim jako wielką pasję setek milionów ludzi na świecie. Futbol to przede wszystkim gra, a później produkt marketingowy. Mecze są przede wszystkim widowiskiem, a nie biznesem, powiedział znakomity francuski piłkarz. Michel Platini liczy 51 lat. Grał m.in. w Saint-Étienne, w Juventusie Turyn, Mistrzostwo Europy. Zdobył w 1984 roku, strzelił 10 bramek i został królem strzelców. Z włoskim Juventusem zdobył Puchar Europy, Superpuchar Europy oraz Puchar Interkontynentalny oraz został trzykrotnym laureatem nagrody France Football dla najlepszego piłkarza Europy. W 1985 roku Michel Platini został odznaczony Legią Honorową. Wyboru na stanowisko przewodniczącego UEFA pogratulował mu osobiście prezydent Jacques Chirac. Mówi Paryż RFI, zapraszamy na przegląd prasy, Piotr Kamiński.
Le Figaro i Libération patrzą w przyszłość. Lewicowy dziennik informuje, dlaczego jego zdaniem Nicolas Sarkozy powinien czym prędzej ustąpić ze stanowiska ministra spraw wewnętrznych, by uniknąć dalszych takich polemik jak ta dotycząca rzekomego nadzorowania przez podległe mu służby otoczenia jego rywalki, pani Royal. Le Figaro podkreśla jedynie, że klimat kampanii wyborczej pogorszył się właśnie na tym tle. Wprawdzie Sarkozy twierdzi, że to burza w szklance wody. Pani Royal domaga się jednak arbitrażu ze strony szefa państwa. Le Monde i Les Echos patrzą w przeszłość. Popołudniowy dziennik składa ostatni hołd księdzu Piotrowi po nabożeństwie żałobnym w Notre Dame. Ekonomiczne Les Echos natomiast podsumowują jedną z najsławniejszych firm na świecie, Forda, który narobił w minionym roku blisko 13 miliardów strat i będzie masowo zwalniał z pracy. Le Monde publikuje także wielki nekrolog Ryszarda Kapuścińskiego, pióra Jana Krauzego. Nigdy nie napisze projektowanej książki o Pacyfiku, ani o Podlasiu swego dzieciństwa, krainie niegdyś polskiej, dzisiaj białoruskiej, a wszystko, co przygotował do pracy nad dziełem o Ameryce Łacińskiej, pozostanie w wielkim pudle stojącym na biurku, pisze dziennikarz Le Monde, sławiąc erudycję, przejrzystość, prostotę, elegancję i wdzięk tego nieco staroświeckiego człowieka, który do tego jeszcze był świetnym fotografem i pisał wiersze. Niech się od niego uczą ci, co bardzo są nowocześni, choć niewiele ponadto, a o świecie nie mają pojęcia. Kapuściński już im nie pomoże, gada z Herodotem. Le Monde i Le Figaro powracają dzisiaj do Konstytucji Europejskiej, którą Francuzi kategorycznie odrzucili w referendum, choć 18 krajów na 27 należących do Unii ją ratyfikowało. One też zebrały się w Madrycie, by spróbować wyciągnąć i Unię, i ten tekst z dołka, do jakiego wtrącił je francuski wyborca. Komentator Le Figaro, Pierre Rousselin, podkreśla, że po raz pierwszy tak poważne posiedzenie tyczące budowy instytucji europejskich obeszło się bez Francji. Jeżeli chodziło o precedens, to się udało. Nie widać jednak, co by z niego mogło wyniknąć, podkreśla dziennikarz, usilnie relatywizując sens owych ratyfikacji, skoro, jak podkreśla, tylko dwa spośród owych państw uczyniły to na drodze referendum.
gdyż w wielu z nich przyniosłoby ono negatywny rezultat. I Pierre Rousselin przypomina groźnie, że w czasach, gdy budowa Europy funkcjonowała, nikt nie przeciwstawiał jednych krajów drugim. Rousselin przypomina oczywiście, jak to wirus petycji szerzyć się począł, gdy niektórzy spróbowali zachęcać George'a Busha do irackiej awantury, odwracając się plecami do Francji i Niemiec. Wolno było mieć nadzieję, że Hiszpania Zapatero zrozumiała lekcję, pisze surowo Pierre Rousselin w Le Figaro, ostrzegając intruzów, by się nie mieszali do francuskiej kampanii wyborczej. Le Monde cytuje wypowiedź niemieckiego ministra spraw zagranicznych Franka Waltera Steinmeiera, który podkreśla, że spotkanie nie ma na celu marginalizacji kogokolwiek, czytaj Francji, choć, jak przypomina dziennik, na forum Komisji Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego zauważył on, że skoro dwie trzecie członków tekst przyjęło, niektóre państwa będą musiały przyspieszyć kroku. Obrońcy suwerenności z lewa i z prawa warczą groźnie. Pani Merkel pojechała do Pragi, stolicy szczególnie wrogiej projektowi. Francja zaś kpi sobie z madryckiego spotkania, które pewien dyplomata określił mianem uroczystego pogrzebu konstytucji. Na razie Hiszpania i Luksemburg, organizatorzy spotkania, zapowiedziały drugie posiedzenie. Miało się ono odbyć w lutym i objąć wszystkich, zostało jednak przełożone sine die ze względu na terminarz, czytamy w Le Monde. Podczas gdy świat cały w nerwach liczy irańskie wirówki, wzbogacony uran jeździ sobie po Kaukazie w plastikowych torebkach. Czytamy o tym w dzisiejszym Le Figaro, piórem korespondentów dziennika w Moskwie i w Wiedniu. W zeszłym roku gruzińskie służby specjalne umówiły się z handlarzem Olegiem Hiltsagowym. Przybył on z sąsiedniej północnej Osetii. W towarzystwie wspólników wszedł na ósme piętro domu w Tbilisi do dwupokojowego mieszkania i wyjął z kieszeni dwie torebki 100 gramów uranu wzbogaconego w 90%. Wystarczy na jedną bombę atomową. Zażądał miliona dolarów od pośrednika, który rzekomo zamierzał przekazać towarek pewnemu muzułmaninowi związanemu z poważną organizacją. Do transakcji nie doszło, czytamy z ulgą w Le Figaro, gdyż pośrednik pracował w rzeczywistości dla gruzińskich służb specjalnych i aresztował Hiltsagowa razem z całym towarzystwem. Sprawa była trzymana pod korcem przez cały rok. Ujawniły ją dopiero teraz agencja Associated Press i New York Times. To najpoważniejsza taka sprawa w ostatnich latach. Służby gruzińskie i amerykańskie nie kryją więc zaniepokojenia. Tym bardziej, że tak wzbogacony uran-235 mógł pochodzić wyłącznie z jakiegoś laboratorium naukowego albo z elektrowni atomowej. Amerykanie natychmiast wysłali do Gruzji speców z FBI i z Departamentu Energii. Rosyjski handlarz zapewniał, że może dostarczyć od 2 do 3 kilogramów tego uranu, rzekomo złożonych w jego mieszkaniu we Władykawkazie, stolicy północnej Osetii. Osądzono go dyskretnie minionego lata i skazano na 8,5 roku więzienia, podaje New York Times. Dlaczego ta potajemna wieść wyszła na jaw teraz, zastanawia się Le Figaro. Iwan Merabiszwili, gruziński minister spraw wewnętrznych, przebywający z wizytą w Waszyngtonie, powiedział Associated Press, że sam ją ujawnił z powodu braku jakiejkolwiek współpracy ze strony Rosjan. Następuje to w momencie, gdy po roku otwartego kryzysu między Tbilisi i Moskwą rosyjski ambasador powrócił właśnie do gruzińskiej stolicy. Wspomina się nawet o przywróceniu przerwanych w październiku połączeń lotniczych. Kością niezgody są, jak wiadomo, dwa regiony separatystyczne wspierane przez Moskwę, południowa Osetia i Abchazja, o wysoce przemakalnych granicach. Królestwo wszelakiego nielegalnego handlu. Gruzja przekazała przechwycone próbki uranu nie tylko Amerykanom, ale i Rosjanom. Według gruzińskiego ministra Rosjanie nie udzielili w odpowiedzi żadnych informacji i nie przyjechali przesłuchać handlarza. Anonimowe źródło w Rosatomie, rosyjskiej agencji atomowej, cytowane przez Interfax, zaprzecza i twierdzi, że gruzińskie próbki były zbyt małe, a FSB zapewnia w nocie cytowanej przez New York Timesa, że nie była w stanie ustalić pochodzenia uranu, natomiast został on rzekomo wyprodukowany 10 lat temu. Zachodni dyplomata pracujący dla Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej podkreśla, że podobnie jak w pospolitym śledztwie kryminalnym, nie wystarczy znaleźć odcisku palca. Trzeba jeszcze dysponować bazą danych pozwalającą ustalić jego właściciela. Podobnie tutaj konieczna jest współpraca kraju, skąd próbka pochodzi. Agencja wiedziała od dawna o gruzińskiej aferze, zachowując dyskrecję dla dobra śledztwa. Wiedeń nie chce wprost oskarżać Rosji, poszlak obciążających jest jednak pod dostatkiem. A dziurawe granice kaukaskie budzą rosnący niepokój, stwierdzają korespondenci Le Figaro.
To był przegląd prasy Piotra Kamińskiego. Mówi Paryż RFI. Co nowego w Unii Europejskiej? Katarzyna Zawicka.
Zdaniem Komisji Europejskiej przypadek ptasiej grypy odkryty w hodowli gęsi na Węgrzech pochodzi najprawdopodobniej od wirusa H5N1. Wskazują na to wyniki badań przeprowadzonych przez odpowiednie instytucje węgierskie. Jeśli zostaną one potwierdzone, będzie to pierwszy przypadek wirusa H5N1 w krajach Unii od sierpnia ubiegłego roku. Nie wiadomo, w jaki sposób znalazł się on na Węgrzech. Hipoteza, że został przeniesiony przez wędrowne ptaki, jest wysoce prawdopodobna, pozostaje jednak nadal tylko hipotezą. Cała hodowla, w której wykryto chorego ptaka, została wybita. Władze węgierskie wprowadziły natychmiast środki ostrożności, zalecone przez unijnych ekspertów w 2006 roku. Strefę ochronną w promieniu 3 km wokół gospodarstwa oraz strefę pozostającą pod stałą obserwacją w promieniu 10 km. Bułgarski minister ekonomii i energii Rumen Owczarow zapowiedział, że zwróci się do ministrów energii państw Unii Europejskiej z prośbą, aby przeanalizowali możliwość ponownego rozruchu dwóch odcinków elektrowni jądrowej w Kozłodoju, zatrzymanych 31 grudnia na życzenie Brukseli z racji ich fatalnego stanu technicznego. Minister, który przedstawi swą prośbę na spotkaniu ministrów w lutym, ma zamiar jako argumentu użyć kryzysu energetycznego, jaki nawiedził region po zamknięciu elektrowni. Bułgaria musiała wstrzymać eksport energii za granicę, a jest ona głównym eksporterem na Bałkanach. W ramach negocjacji przed wejściem Bułgarii do Unii zamknęła ona już dwa najstarsze reaktory pod koniec 2002 roku. Sofia przewiduje budowę nowej elektrowni jądrowej około roku 2013. Komisja Europejska uznała za pilną potrzebę zaostrzenia europejskich przepisów dotyczących bezpieczeństwa na morzach. Decyzja ta jest bezpośrednio związana z wypadkiem, jakiemu uległ kontenerowiec MSC Napoli u brzegów brytyjskich i katastrofą we włoskiej cieśninie Messina. Będzie to już trzecia propozycja opracowana przez Komisję od czasu zatonięcia Eriki 12 grudnia 1999 roku, które spowodowało katastrofę ekologiczną na francuskim wybrzeżu. Jeden z planów przewiduje utworzenie listy miejsc, gdzie schronić by się mogły jednostki mające problemy. Pozwoliłoby to uniknąć takich wypadków, jak na przykład ten, jakiemu uległ tankowiec Prestige, który oddalony od brzegów hiszpańskich złamał się, powodując wylanie tysięcy ton mazutu do morza.
Słuchają Państwo Paryża, RFI. Kilka minut o kinie francuskim. Anna Rzeczycka.
Słynna francuska wyjątkowość kulturalna ma wiele paradoksów. Jeden z nich dotyczy sposobu, w jaki definiuje się narodową tożsamość filmów. Z punktu widzenia francuskiego prawodawstwa filmy nie mają własnej narodowości, ale za swego rodzaju paszport posłużyć im może obywatelstwo autora. Z możliwości tej postanowił skorzystać reżyser indigène, tubylców, Rachid Bouchareb, który 25 lutego walczyć będzie o Oscara dla najlepszego filmu nieangielskojęzycznego pod flagą algierską, choć jego film sfinansowany został niemal w całości przez Francję. Bouchareb posiada podwójne obywatelstwo i reprezentowanie Algierii, a nie Francji, ma oczywiście w jego wypadku wymiar symboliczny i polityczny. Indigène, który wywołał we Francji wielką debatę na temat losu przeszło 300 tysięcy żołnierzy z zamorskich kolonii ginących w czasie II wojny światowej za niewdzięczną matkę ojczyznę, w Los Angeles będzie miał zarywali cztery inne filmy nieangielskojęzyczne, w tym doskonały obraz niemiecki Życie na podsłuchu, który poświęcony jest kryminalnej działalności Stasi w dawnym NRD. Film Rachida Bouchareba, który na ostatnim festiwalu w Cannes otrzymał zbiorową nagrodę aktorską dla Sami Nasseri, Jamela Debbouze, Rojdi Zema i Sami Bouajila, jest koprodukcją francusko-marokańsko-algiersko-belgijską. Francja za pośrednictwem swych dwóch kanałów telewizji publicznej, France 2 i France 3, do których przyłączył się także prywatny kanał Plus, wzięła na siebie 90% budżetu wynoszącego blisko 15 milionów euro. Do tych subwencji doszło 650 tysięcy euro zaliczki przyznawanej firmom na poczet ich przyszłych zysków, 150 tysięcy euro pomocy na realizację efektów specjalnych, a także rozmaite inne dotacje. Algieria, Maroko i kilka spółek produkcyjnych, w tym KIS Film, założona przez Jamela Debbouze, wnieśli tylko 10% budżetu. Mimo to film startuje w barwach algierskich. Jeśli zdobędzie Oscara, Francja będzie się mogła z niego cieszyć tylko pośrednio.
Le rêve pour lequel tant des nôtres sont morts se matérialise enfin. Vos blessures, vos souffrances, tant de peines et de sang répandus ont payé assez cher votre droit d'être de ce voyage. Bientôt nous verrons la France, la mère patrie.
Jak widać na przykładzie obrazu Rashida Bouchareba, narodowa tożsamość filmu może się zmieniać w zależności od festiwalu i wymagań stawianych przez organizatorów rozmaitych konkursów. Regulamin amerykańskich Oscarów wymaga, by film nieangielskojęzyczny obowiązkowo posiadał wyraźnie określoną narodowość. Francuskie Państwowe Centrum Kinematografii, przyznając tubylcom nakręconym po francusku i po arabsku wszystkie prawa filmu francuskiego, pozwolił mu skorzystać z pełni dotacji krajowych i regionalnych, co przyczyniło się oczywiście do kasowego sukcesu filmu, który widziało już przyszło 3 miliony widzów. Centrum Kinematografii, wspomagające produkcję wielu światowych filmów, jest i słusznie bardzo dumne ze swych osiągnięć, choć może się to wydawać paradoksalne, że film sfinansowany w całości ze źródeł francuskich na potrzeby amerykańskie staje się filmem algierskim. Warto przypomnieć, że 2 lata temu Długa Niedziela Zaręczyn, Jean-Pierre Jeuneta, wysokobudżetowa produkcja w 100% francuska, nie mogła skorzystać ze wsparcia Państwowego Centrum Kinematografii, ponieważ jej studio produkcyjne jest filią amerykańskiego Warnera. Definicja tego, co jest, a co nie jest filmem francuskim, jest, jak widać, dosyć elastyczna.
هيا هيا روح معي هيا لازم نغسل رايه فرنسا بدمنا هيا اتبعوا اخرجوا يا رجال هيا روحوا روحوا لازم نحرر فرنسا لازم ونخرجوا من المأزق اللي تعيش فيه على المال هيا يا رجال
RFI Paryż.
Kilka minut ekonomii.
Grzegorz Dobiecki.
Oficerowie śledczy, ostatnio także dziennikarze o podobnych upodobaniach zawodowych, o podejrzanym delikwencie lubią mówić, plącze się w zeznaniach. Ów zwrot można by było teraz zastosować wobec Ségolène Royal, kandydatki francuskiej partii socjalistycznej w wyborach prezydenckich. Albowiem, wyrażenie bierzemy jednak w cudzysłów, plącze się ona w zeznaniach polityczno-skarbowych. Z tego głównie powodu królowa sondaży straciła przewagę nad rywalem z prawicy Nicolasem Sarkozym. Sprawa rozliczeń podatkowych ujawniła, jak kruche jest poparcie udzielane Royal przez partię socjalistyczną i jej lidera François Hollande. Przypomnijmy, że organizacyjnie jest on towarzyszem partyjnym pani Ségolène, prywatnie zaś jej towarzyszem życia. W połowie stycznia Hollande zapowiedział, że po powrocie do władzy socjaliści odbiorą przywileje fiskalne zamożnym Francuzom. Od tych słów odcięła się dyplomatycznie Ségolène Royal. Jej kolejny merytoryczny unik może by się i powiódł, gdyby nie internet. W sieci pojawiła się bowiem informacja, że państwo Hollande Royal założyli spółkę obrotu nieruchomościami, by uniknąć płacenia podatku ISF od posiadanego wspólnie majątku. Składają się nań głównie 2 domy na prowincji i 2 mieszkania w regionie stołecznym. Pani Ségolène była zmuszona do wyjaśnień. Zapewniła, że spółka, jaką założyła rzeczywiście ze swym partnerem i jego rodzicami, ma charakter rodzinny, a nie komercyjny. Przede wszystkim jednak Royal uznała internetowe plotki za element kampanii oszczerstw na jej temat sterowanej z obozu prawicowego rywala. Jeszcze bardziej nerwowo zareagował Hollande. Wytoczył proces politykowi z otoczenia Sarkoziego za publiczne rozpowszechnianie owych plotek. Jednocześnie szef PS dał do zrozumienia, że w spektaklu o podatkach Royal wykonuje partię solową. Chór socjalistycznych dinozaurów zastosował się do wskazań dyrygenta, wyraźnie chyba rozżalonego, że to jednak nie on ubiega się o prezydenturę. Zapalczywy rzecznik Royal, Arnaud Montebourg, nie zdzierżył. Powiedział w telewizji, że pani Ségolène ma tylko jedną wadę – swego partnera. Montebourg został za to zawieszony na miesiąc, co było sankcją łagodną. Prawica zyskała niemniej dowód, że w obozie przeciwnika zapanował chaos, a w zapowiadanej przez Royal kampanii partycypatywnej prominenci PS partycypować nie chcą. Ségolène Royal przejęła wobec tego inicjatywę. Przyznała, że dzięki ciężkiej pracy przez całe życie jest dziś osobą dobrze sytuowaną i uważa za najzupełniej normalne, by takie osoby uiszczały podatek od majątku. Jej finansowy wkład w materialne dziedzictwo stadła, jakie tworzy z François Hollande'em, wynosi 350 tysięcy euro. We Francji opodatkowany jest majątek, którego wartość przekracza 760 tysięcy. Wkład Hollande'a nie jest znany. Royal wyjawiła, że oboje zapłacą w tym roku, rozliczając się z tego tytułu po raz drugi z rzędu, 862 euro. Socjalistka zmusiła swym posunięciem i innych kandydatów do ujawnienia stanu własnych fortun, choć taki obowiązek ma tylko zwycięzca wyborów prezydenckich. I okazało się, że poza nią samą podlegający opodatkowaniu majątek posiadają jedynie dwaj oficjalni uczestnicy wyścigu do Pałacu Elizejskiego, Nicolas Sarkozy i Jean-Marie Le Pen. Ten pierwszy zdradził, że po raz pierwszy rozliczał się z fortuny przed rokiem i zapłacił wówczas niecałe 2000 euro. Nie wie, ile zapłaci obecnie. Podał jednak wysokość podstawy obliczeń 1 370 000. Natomiast lider skrajnej prawicy nie krył poirytowania narzuconym raptem wymogiem głasności. Ale i on ogłosił, ile przekazał fiskusowi w 2006 za posiadane dobra. Ponad 1600 euro. Le Pen nie chce jednak ujawnić wartości swego majątku, a tylko posiadłość w Saint-Cloud pod Paryżem osiągnęłaby dziś cenę nawet 6 milionów euro. Powszechnie wiadomo, że zapisał ją Le Penowi w testamencie i to w bardzo niejasnych okolicznościach jeden z jego zwolenników. Ofensywa szczerości finansowej podjęta przez Ségolène Royal dowiodła, że w walce o najwyższą godność Piątej Republiki liczą się naprawdę kandydaci, którzy zapewnili sobie nie tylko oficjalne nominacje głównych partii, ale i osobisty majątek, i to pokaźny. Szef centrowej UDF, François Bayrou, trzeci lub czwarty w sondażach na zmianę z Le Penem, ujawnił, że jego dobra są w sumie warte 607 tysięcy euro, a więc podatkowi od fortuny i SF nie podlegają. Do krytycznego progu finansowego zabrakło szczęśliwie 63 tysięcy. Również Philippe de Villiers, przywódca narodowo-katolickiego ruchu na rzecz Francji, jest na tyle ubogi, 500 tysięcy euro, że tego podatku nie płaci. Zaś pomniejsi kandydaci lewicowi i lewaccy skorzystali z okazji, by ponownie uzmysłowić ludowemu elektoratowi, że są mu najbliżsi. Podali do publicznej wiadomości nawet wysokość swoich dochodów miesięcznych, chociaż akurat nie o to w całej operacji chodziło. Najbogatsza z outsiderów, Dominique Voynet z Partii Zielonych, żyje z pensji senatorskiej, pomniejszonej o składki partyjne i emerytalne, co daje 3,5 tysiąca miesięcznie do opodatkowania. Zostało jej do spłacenia jeszcze 180 tysięcy euro za mieszkanie w Paryżu, ma także domek w Brytanii wart 120 tysięcy. Nawet tego nie ma kierująca francuską partią komunistyczną Marie-Georges Buffet. Mieszkanie wynajmuje, żyje za 1800 euro miesięcznie. A skromna emerytura byłej urzędniczki bankowej to cały dochód pani Arlette Laguillier. Skądinąd kandydatka trockistowskiej Ligi Robotniczej ustanawia w tym roku trudny do pobicia rekord. W wyborach prezydenckich startuje po raz, uwaga, uwaga, szósty.
Mogą nas Państwo słuchać przez internet www.rfi.fr. Postscriptum.
Nagle bardziej pusto i jakby chłodniej się zrobiło. Pewnie też i głupiej i straszniej do kwadratu. Lepiej nie powtarzać bez sensu, że nieszczęścia chodzą parami, gdyż można wykrakać. W tym samym niemal momencie opuściło nas dwóch najporządniejszych ludzi, arystokratów ducha i sumienia, Jean-François Dugnon i Ryszard Kapuściński. Najbliższych przyjaciół nie mamy, tylko w swym najbliższym otoczeniu. Często ci, których osobiście nie znamy, muzycy, pisarze, filozofowie, liczą się dla nas jeszcze bardziej. Stają się cząstką naszego życia, umysłu, osobowości. Po pewnym czasie nawet już nie wiemy, co w nas jest nasze, o ile coś w ogóle jest, a co jest z nich. I nawet gdy na dobre nas opuszczą, nic to nie zmienia. Zostaje po nich dzieło, wspomnienie, zapis wrażeń i emocji, które coś w nas trwale odmieniły. W naszej najbliższej duchowej rodzinie nie ma ich zwykle wielu. Większość to zresztą duchy przeszłości, dla nas wiecznie żywe. Wśród współczesnych nie mamy ich w nadmiarze, więc ich zniknięcie boli, gdyż ich obecność, choćby i odległa, dodaje otuchy i nadziei, że jeszcze czymś nas zaskoczą. Ktoś tam jeszcze jest, mówimy sobie w duchu. Kto dyskretnie czuwa, kto samą swoją obecnością nie pozwoli na to, aby świat do reszty stoczył się na dno. Pewnie to iluzja, ale pomaga żyć. Z tych dwóch duchowych przyjaciół bliższy był mi oczywiście Ryszard Kapuściński. Najmądrzejszy z Polaków, jeden z nielicznych, którzy umieli wznieść się ponad zaścianek i ogarnąć tyleż przenikliwym, co ciepłym i ludzkim wzrokiem całą egzotykę dziwnego świata, w którym przyszło nam żyć. Ale Jean-François Dugnon, najuczciwszy z polityków, znacznie mniej jest w Polsce znany. To jemu więc poświęcę tutaj więcej miejsca. Zresztą wiele ich łączyło, choć działali w całkiem innych rejestrach. Należeli obaj do kategorii globtroterów, którzy nigdzie nie umieją zagrzać sobie miejsca. Mieli podobne pasje, świat i pisanie. Z tą różnicą, że Kapuściński zadowalał się opisywaniem świata, podczas gdy Dugnon próbował go choć trochę zmienić. Stąd też różnica perspektywy. Jeden patrzył na świat od dołu, opisując zamach stanu z punktu widzenia faceta, który idzie na targ, jak ktoś napisał po przeczytaniu Hebanu, podczas gdy drugi raczej z góry, z wyżyn dyplomacji i wielkiej polityki. Ale i to nie jest do końca prawdziwe. Jean-François Dugnon, który miał za życiową maksymę mówić, co się myśli i robić, co się mówi, co poniekąd dyskwalifikowało go jako polityka, nigdy nie wahał się zejść na ziemię, choćby ta ziemia była piekłem. Przez całe życie raz po raz zakładał panterkę i kalosze i pchał się tam, gdzie wcale go nie proszono. Miesiącami towarzyszył w dżungli i w górach partyzantom z Angolii, Erytrei, Nikaragui, Afganistanu czy Kambodży. Wyławiał z Morza Chińskiego boat people. Był mediatorem we wszystkich możliwych wojnach. Niezmordowanie zabiegał o pokój na Bałkanach i na Bliskim Wschodzie. A kiedy miał dość, uciekał na pełne morze. To była może największa z jego licznych pasji – żeglarstwo. Obok świata, literatury, polityki, dziennikarstwa, pustyni, dobrego wina czy Europy. Mało kto wie, że to on właśnie pół wieku temu zredagował preambułę do traktatu rzymskiego. Tej pasji do końca pozostał zresztą wierny. Zrezygnował z kariery politycznej w Paryżu, by dołączyć do grona entuzjastów w Brukseli i Strasburgu. Czy zresztą pozwolono by mu w Paryżu na jakąkolwiek wielką karierę? Deputowanego, ministra, czemu nie? Pozwalano, ale nigdy na miarę jego talentów. Taki odszczepieniec, obieży świat, wszechstronny dyletant, a co więcej, mówi to, co myśli i robi to, co mówi, jeszcze czego. Zresztą i tak Dugnon nie usiedziałby długo w żadnym złoconym fotelu. Zrobił tylko wyjątek dla Akademii Francuskiej. Stamtąd można dawać nogę. Najchętniej właśnie na ocean, bez względu na ryzyko. W 1995 roku, gdy miał lat 66, po kilkunastu operacjach, w 3 miesiące po założeniu potrójnego bypassu i utracie połowy płuca, ze szpitalnego łóżka przeniósł się prosto na jacht, by samotnie przepłynąć Atlantyk. Wszyscy widzieli w tym próbę samobójstwa. On sam jedyny sposób na przeżycie. I zakład wygrał jeszcze na 12 lat. Jean-François Dugnon od początku nazbyt kochał życie, aby zadowolić się jednym. Wybieram wszystko, postanowił już jako szesnastolatek, naczytawszy się wcześniej Konrada, Melvilla, Kiplinga, Saint-Exupériego i Londona. Nie przypadkiem jego dwutomowe pamiętniki noszą tytuł Wspomnienia z siedmiu żywotów. Mówił, że niczego nie żałuje, zawsze robił to, co lubił. Przekonał się co najwyżej o kruchości ludzkiej kondycji. Człowiek nie ma czasu się poprawić, odwrócić biegu czasu, pisał w swym dzienniku. Życie to nie teatr, w którym można robić próby. Jest zbyt kruche i zarazem wszystko jest istotne. Z jednej strony nie ma w tym wielkiego sensu. Ot, zostawiamy za sobą bruzdę, którą czas zasypie. A jednocześnie, jak mówią Chińczycy, nic nie popada w zapomnienie. Moi wnuczkowie będą o tym wiedzieć. To coś, co wchodzi w krew, zostaje w genach. Nie wiem, czy Dugnon i Kapuściński kiedykolwiek się spotkali, ale jestem pewien, że gdyby tak się stało, polubiliby się od pierwszego słowa.
To było postscriptum Stefana Rigera.
Redakcją Piotra Rosochowicza.
Uczeni amerykańscy odkryli białko, które znacznie spowalnia piorunująco śmiertelne wręcz działanie bakterii o nazwie Yersinia pestis, powodujące u człowieka tak zwaną dżumę płucną. Białko to odpowiednio szybko podane może dać czas lekarzom na właściwą kurację, zastosowanie odpowiednich antybiotyków i uratowanie tym samym chorego. Szybkość właściwej interwencji lekarskiej ma w przypadku tej bakterii pierwszorzędne znaczenie, gdyż zabija ona swe ofiary w ciągu najwyżej 4 dni. Proszę sobie wyobrazić, co za spustoszenie mogliby zasiać bioterroryści, wpuszczając tę właśnie bakterię do środowiska ludzkiego. Stąd też badania profesora Williama Goldmana, specjalisty od mikrobiologii molekularnej z Uniwersytetu w St. Louis w Missouri, mają takie znaczenie. U chorego symptomy szalenie podobne są do najzwyklejszej grypy. Ale w momencie, gdy odkryje się, że tak właściwie przyczyną choroby jest zakażenie organizmu bakterią Yersinia pestis, to może już być za późno. Ostatnio epidemia tej dżumy wystąpiła w Kongo w roku 2005. Stąd też niebezpieczeństwo, że bioterroryści mogą znajdować się obecnie w posiadaniu drobnych kolonii tych bakterii i je po prostu w jakimś miejscu na globie ziemskim hodować. Stosując do badań myszy doświadczalne, naukowcy wszczepili im zarazki Yersinia pestis i obserwując dokładnie ich zachowanie i przebieg zachorowania, zauważyli, że bakteria ta w pierwszym rzędzie paralizowała białko, którego jedną z głównych cech jest rozpuszczanie skrzepów we krwi w celu szybszego dostania się do śledziony. Autorzy badań mają nadzieję, że laboratoria farmaceutyczne będą teraz w sposób bardziej ukierunkowany mogły prowadzić badania w celu neutralizacji tej proteiny. A to z kolei da nam więcej czasu na zastosowanie u chorego potrzebnych antybiotyków mających bakterię zniszczyć, mówi profesor Goldman. To właśnie Yersinia pestis była przyczyną plagi dżumy, która zdziesiątkowała Europę w średniowieczu. Historycy szacują, że w wyniku wybuchu jej epidemii umarła wówczas 1/3 ludności Starego Kontynentu. Krajowy Ośrodek Badań Naukowych, tak zwana CNRS, czyli taki tutejszy pan, wprowadza ogólnokrajowy interdyscyplinarny program badań naukowych pod hasłem znalezienia źródła pochodzenia planet i życia. Program ten pozwoli naszym naukowcom na prowadzenie wspólnych badań w różnych dziedzinach, powiedział Jean-Marie Amery, zastępca dyrektora do spraw naukowych Instytutu Badań Wszechświata CNRS. Program ten otrzymał na swe badania ponad 500 000 euro rocznie, nie wliczając w to pensji badaczy. Prowadzić go mają specjaliści z tak różnorodnych dziedzin jak astrofizyka, fizyka, chemia, matematyka, biologia, historia nauki, a nawet filozofię. Odkrycie przez astronomów francuskich w roku 1995 planet krążących wokół innej gwiazdy niż nasze Słońce wręcz zrewolucjonizowało sposób postrzegania Wszechświata. I między innymi w jego lepszym poznawaniu ma nam pomóc omawiana już w jednej z naszych ostatnich eureka europejska sonda kosmiczna KOHO. No i w ostatniej części dzisiejszej eureki wróćmy nieco na Ziemię. Wbrew ogólnie przyjętym poglądom 10 gramów czystego etanolu znajduje się tak w 3-centylitrowej szklance whisky, 10-centylitrowym kieliszku wina czy kieliszku szampana, 7-centylitrowej szklaneczce aperitifu, jak i w 25-centylitrowym kufelku piwa. Światowa Organizacja Zdrowia podała ostatnio limity dziennej konsumpcji alkoholu, tak aby dany delikwent niczego nie ryzykował, spożywając ten alkohol. Są to średnio 2 szklanki alkoholu dziennie dla kobiety i 3 dla mężczyzny z zachowaniem wstrzemięźliwości alkoholowej przez co najmniej 1 dzień w tygodniu. Gdy tych norm będziemy przestrzegać, to wtedy dopiero możemy mówić o spożywaniu alkoholu z umiarkowaniem, co jest obowiązkowym sformułowaniem przy wszelkiego rodzaju reklamach alkoholu tu we Francji. Jednak według sondażu przeprowadzonego ostatnio wśród Francuzów zaledwie co czwarty mężczyzna i co trzecia kobieta wiedzą o tych właśnie granicach. 56% z nich przekonanych jest też, że szklanka whisky zawiera więcej alkoholu niż ćwiartka piwa.
Słuchają Państwo Paryża, RFI. Książki i autorzy. Magazyn literacki RFI. Sylwia Gibbs.
Przywykło się sądzić, że ekologia jest sprawą politycznie właściwą i moralnie słuszną. Na przekór duchowi czasów Jean-Christophe Ruffin napisał powieść pod tytułem Le Parfum d'Adam, zapach Adama, o ekologach terrorystach. Jak gdyby chciał nam przypomnieć, że każdy ruch społeczny ma swoich ekstremistów. Ruffin jest lekarzem, politykiem, pisarzem, działaczem humanitarnym i podróżnikiem. Był doradcą ministra obrony, kierował misjami w Bośni, Kosowie i w Afryce. Jest laureatem 3 nagród literackich. Nagrody Goncourtów dla debiutantów za powieść Abisyńczyk, Inter Alie za esej Stracone sprawy i Nagrody Goncourtów w 2001 roku za powieść pod tytułem Brazylijska czerwień. Abisyńczyk i Brazylijska czerwień są dostępne w polskim przekładzie. Ruffin był w Polsce i być może dlatego pierwsza scena jego najnowszej powieści rozgrywa się w laboratorium we Wrocławiu. Autor najwyraźniej wie, że chodzi o miasto nauki, ale młoda kobieta w kominiarce wkradła się tutaj po to, aby storpedować pracę naukowców, uwolnić z klatek zwierzęta służące za materiał doświadczalny. Zanim doszła do małp, Julia nic nie czuła, albo prawie nie czuła, ale mimika i spojrzenie 5 maleńkich małpek było niezwykle ludzkie. Początek powieści Zapach Adama brzmi zgoła niewinnie. Przypomina Wypisz, wymaluj niszczenie transgenicznych upraw we Francji przez obrońców natury pod wodzą popularnego José Bové. Ruffin chce nam być może powiedzieć, że stąd już niedaleko do totalitarnych planów ratowania planety. Idealistka Julia staje się narzędziem w rękach niebezpiecznych psychopatów, którzy chcą wytruć miliony ludzi, w szczególności biednych, pod pretekstem, że niszczą Matkę Ziemię. Terroryści ekolodzy wybrali dla tego celu broń bakteriologiczną, wirusa cholery. Trochę to przypomina starą powieść Brunona Jasińskiego Palą Paryż, której Ruffin chyba jednak nie czytał, więc można mu przypisać autorstwo pomysłu. Tym bardziej, że jego powieść nie jest apokaliptyczną utopią, lecz dreszczowcem, w którym dwóch amerykańskich agentów, specjalistów od psychologii i medycyny, rozpracowuje międzynarodową siatkę fanatycznych ekologów i ich bezwiednych pomocników. Wędrujemy wraz z nimi z Wrocławia do Londynu, z Zielonego Przylądka na pustynię w Colorado, z Turynu do Brazylii. Ponad 500-stronicowa powieść Jean-Christophe'a Ruffina Zapach Adama zajmuje 8 miejsce w rankingu najlepiej sprzedających się książek. Zdaniem krytyków literackich 2007 będzie rokiem literatury ekologicznej. Rosnącej obawie o los planety świadczy popularność prowadzącego magazyn ekologiczny w telewizji francuskiej Nicolas Hulot. Stał się on w oczach Francuzów pozytywnym bohaterem walki o ochronę środowiska. Do tego stopnia, że 11% respondentów styczniowego sondażu zapowiedziało, że będzie na niego głosować, jeśli, jak dał do zrozumienia, wysunie swoją kandydaturę na stanowisko prezydenta. Hulot ogłosił jednak, że nie będzie kandydatem i że na razie nie będzie więcej ingerował w sferę polityki.
J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle et de suspendre donc mon ingérence politique.
Można powiedzieć, że Nicolas Hulot dopiął celu. Jego pakt na rzecz ekologii zajmuje 14 miejsce w rankingu księgarskiej sieci Fnac. Sprzedano już 200 tysięcy egzemplarzy. Co więcej, za paktem opowiedzieli się wszyscy zdeklarowani kandydaci w wyborach prezydenckich. Hulot proponuje wprowadzić podatek od gazów cieplarnianych, rozwijać rolnictwo wysokiej jakości i uprawy biologiczne, powołać wicepremiera odpowiedzialnego za trwały rozwój i stawia ochronę środowiska w centrum życia społecznego. Powinny mu być podporządkowane jego zdaniem badania naukowe, innowacja, edukacja, urbanistyka, energetyka i transport. Pakt na rzecz ekologii Nicolas Hulot podpisało już ponad 500 000 mieszkańców Francji.
C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Leur donne du pain. Ils remuent leur derrière en me disant thank you very much, Monsieur Trainer. On y voit aussi des statues qui se tiennent tranquilles tout le jour, dit-on. Mais moi, je sais que dès la nuit venue, elles s'en vont danser sur le gazon. Papa, c'est un jardin extraordinaire. Il y a des oiseaux qui tiennent un buffet. Ils vendent du grain, de petits morceaux de gruyère. Comme clients, ils ont Monsieur le maire et le sous-préfet. Il fallait bien trouver dans cette grande ville maussade où les touristes s'ennuient au fond de leurs autocars. Il fallait bien trouver un lieu pour la promenade. J'avoue que ce samedi-là, je suis entré par hasard dans ce jardin extraordinaire, loin des noirs buildings et des passages cloutés. Il y avait un bal que donnait des primevères. Dans un coin de verdure, les petites grenouilles chantaient une chanson pour saluer la lune. Dès que celle-ci parut toute rose d'émotion, elles entonnèrent, je crois, la valse brune. Une vieille chouette me dit, quelle distraction, maman, dans ce jardin extraordinaire. Je vis soudain passer la plus belle des filles. Elle vint près de moi et là me dit sans manière, vous me plaisez beaucoup, j'aime les hommes dont les yeux brillent. Il fallait bien trouver dans cette grande ville perverse une gentille amourette, un petit flirt de 20 ans qui me fasse oublier que l'amour est un commerce dans les bars de la cité. Oui mais pas dans, dans mon jardin extraordinaire. Un ange du bizarre, un agent nous dit, étendez-vous sur la verte bruyère, je vous jurerai d'une lutte pendant que vous serez réunis. Cet agent était un grand poète, mais nous préférions Artémise et moi. La douceur d'une couchette secrète qu'elle me fit découvrir au fond du bois. Pour ceux qui veulent savoir où ce jardin se trouve, il est, vous le voyez, au cœur de ma chanson. J'y vole parfois quand un chagrin m'éprouve. Il suffit pour ça d'un peu d'imagination. Il suffit pour ça d'un peu d'imagination. Bal de nuit, les oiseaux, les fleurs émerveillées, Artémise, ô douceur, extase de l'amour, je vous retrouverai ce soir à la veillée, belle,